Powoli się przyzwyczajamy do tego audytorium. Już dzisiaj widzę, że jesteśmy mniej zagubieni. Już nie wszyscy po wejściu od razu poszli w lewą stronę. Niektórzy przyszli od razu tutaj. Czas muzyczny, muzyczne klimaty nieba. Musimy umówić się na jakąś konwencję. Do tej pory było tak, że po każdej piosence sobie tak milczeliśmy. A teraz jest pomysł na to, żebyśmy wypróbowali coś innego, właśnie żebyśmy oddawali Bogu chwałę przez klaskanie. Oczywiście, co robić podczas piosenek? Jaką konwencję przyjmiemy? Różne też są możliwości. Można posłuchać tak grzecznie, jak w kościele czasami, ale można też sobie śpiewać, zdzierać gardło, tak jak ja to robię. Mój głos nie jest zbyt przyjemny, więc jeżeli się dołączycie, to mnie trochę zagłuszycie i będzie wszystko w porządku. Jak się ruszać w czasie piosenek? No trochę się można tak ruszać. Może nie jak MTV na koncercie na Malcie, to znaczy nie bierzemy pań na barana, kubkami nie machamy, ale poza tym to jest wyrażanie radości, jest chyba nam bliskie, więc się nie krępujmy. Podczas wykładów w niedzielę, czy ekspozycji tematu dnia, używam sporo obrazów i tak nieśmiało staram się naśladować Jezusa, który ciągle posługiwał się obrazami, tak, ilustracjami, przypowieściami, przez co całymi dniami można było go słuchać i nie być znużonym. Dlatego ja też nie wiem, czy jesteście do tego przyzwyczajeni, że kiedy mówimy o Bogu, to jest dużo jakichś ilustracji, obrazów, ale jest to wzięte z tamtego wzorca. Więc wczoraj, koło południa, działo się to w Warszawie, ubrałem garnitur, zadzierzgnąłem krawat, by wziąć udział w uroczystości 25-lecia pewnej szacownej instytucji. Zostałem poproszony na pierwsze miejsca z racji pełnionej kiedyś funkcji, a więc do pierwszego rzędu, można powiedzieć, do grona ważniaków. Wyczytywane były nazwiska, trzeba było wstać, obrócić się do sali, ukłonić. A kamera telewizji polskiej no, jeździła tuż koło nosa. Ważni ludzie. Ze względu na to, co zrobili w pierwszym rzędzie, a ja pośród nich. Można poczuć się ważnym ze względu na to, co się zrobiło, co się osiągnęło. To dobra okazja, żeby odwołać się do innego wydarzenia, podczas którego nie było telewizji, ale ktoś czuł się bardzo ważny, grono ważniaków. Popatrzmy, Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. Przynosili mu również niemowlęta, żeby na nie ręce włożył, lecz uczniowie, widząc to, szorstko zabraniali im. Jezus zaś przywołał je do siebie i rzekł: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, i nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmuje Królestwa Bożego, nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. Uczniowie Jezusa, otaczający go wianuszkiem w pierwszym rzędzie, czuli się bardzo ważni. A tu do pierwszego rzędu pchają się dzieci, niemowlęta. Uczniom się to nie spodobało, szorstko zabraniali. Przecież oni robili tak wiele, żeby znaleźć się w pierwszym rzędzie. Zostawili wszystko, poszli za Jezusem, zostawili swoje sieci, swoje przedsiębiorstwo rybackie albo przedsiębiorstwo finansowe w przypadku Mateusza. Poświęcili tysiące godzin do tej pory, żeby słuchać mistrza. naprawdę zrobili wiele, by znaleźć się w tej pozycji w pierwszym rzędzie wokół Jezusa. Co to dużo mówić, ich poświęcenie było naprawdę wielkie, by znaleźć się w pierwszym rzędzie. A tu przychodzą dzieci i zabierają cenny czas Jezusa i ich też cenny czas. Więc chcieli pomóc Jezusowi w tym, by ktoś nie zabierał mu cennego czasu i zabronili dzieciom. Ale Jezus zrobił coś nieprzewidzianego przez nich. Przywołał te dzieci i postawił je jako wzór. Dlaczego Jezus tak zrobił? Czym Jezus w pierwszym rzędzie się zajmował? Budowaniem uczniów. Zrobił to ze względu na uczniów, z troski o nich, by ich kształtować. A co wymagało ukształtowania w uczniach w tym przypadku? Myślenie, sposób myślenia, że jestem ważny ze względu na to, co zrobiłem, co poświęciłem. Że jestem ważniejszy od innych, bo się mocno poświęciłem, coś ważnego zrobiłem. A wiemy z doświadczenia, że gdy widzimy, że ktoś czuje się bardzo ważny, to bywa to trochę śmieszne, tak? Drażniące. To wynoszenie się nad innych, to puszenie się z tego, co osiągnąłem. Tym bardziej dla Jezusa widok własnych uczniów, którzy chcą być ważni ze względu na to, co zrobili, co poświęcili. Ten widok musiał być dla niego niepokojący, drażniący. Gdyby tak miało zostać, no byłaby to dla niego porażka, bo wyobraźmy sobie pierwszy Kościół, któremu przewodzą ludzie, którzy uważają się za ważniejszych od innych, wynoszących się ze względu na swoje osiągnięcia, nawet oddanie. Prawdziwa wielkość polega przecież na czymś zupełnie innym. I wielokrotnie o tym można słyszeć, wyczytać z Biblii. Prawdziwa wielkość polega na uważaniu innych za wyżej stojących od siebie. I to nie jako jakaś maniera, poza, ale wręcz sposób myślenia. Uważać innych ludzi za wyżej stojących od siebie. A tu uczniowie ujawniają inne podejście. Kiedy siedziałem wczoraj w gronie ważniaków w Warszawie, a kamera telewizji polskiej jeździła mi koło nosa, zwróciłem uwagę na strój kamerzysty i strój człowieka, który nosił za nim taki włochaty mikrofon. Kamerzysta miał długie, zmierzwione włosy w zupełnym nieładzie. Był ubrany w czarne, obcisłe dżinsy i białą, obcisłą koszulę z trudem zapiętą. Można powiedzieć, że jego strój drwił sobie z naszych garniturów. Już nie pamiętam, czy miał trampki, ale wydaje mi się, że tak, albo adidasy. Może myślał sobie taki kamerzysta z telewizji polskiej, no jeszcze jeden rząd ważniaków, którzy puszą się tym, kim są i co udało im się zdobyć. Jeżeli tak myślał, to słusznie. Bo jest to zawsze trochę śmieszne, jak ludzie się puszą. Jezusa musiało to trochę, a może nawet nie trochę, martwić, niepokoić, gdy widział ten problem u swoich uczniów. Uważają się za ważniejszych od innych ze względu na to, co zrobili, co poświęcili. Tak jakby tu chodziło o nich, zamiast, wiemy, uważać innych za wyżej stojących od siebie. Więc nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że Jezus specjalnie podpuścił rodziców tych dzieci: przyjdźcie tam ze swoimi dziećmi, bo chciałbym, żeby uczniowie się czegoś nauczyli, coś zrozumieli, żeby się tak trochę zdenerwowali, gdy przyjdziecie, bo trzeba rozwiązać problem. Problem uważania się za kogoś ważnego ze względu na to, co się zrobiło, co się osiągnęło lub co się oddało. Ten problem trzeba rozwiązać. Dlaczego? Jezus mówi: kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego. Jest to poważna przeszkoda w tym, by Bóg działał w życiu człowieka. Bóg nie będzie sponsorował swoją mocą kogoś, kto chce wykorzystać jego moc, by stać się ważniejszym od innych, by stać się ważniakiem. Ale co najważniejsze, Bóg nie chciałby mieć takich problemów w niebie, żeby ktoś czuł się ważniejszy od kogoś. Już wystarczy na ziemi, że ludzie czują się ważniejsi jedni od drugich. Więc problem musi być zawczasu rozwiązany. I Bóg stosuje odpowiednie środki, nawet drastyczne, by ten problem zawczasu rozwiązać. Więc warto w tym z Bogiem współpracować i nie patrzeć na innych, gdy Bóg mówi o tym problemie. Nie. Trzeba przyjąć reprymendę do siebie, wyznać ten problem Bogu, pośmiać się trochę z samego siebie, że chciałem być ważniejszy od innych ze względu na to, co robię, co oddałem, co poświęciłem. Trochę jak ten kamerzysta, który, podejrzewam, trochę śmiał się z nas, ważniaków, w pierwszym rzędzie. Boże, to jestem ja, ważniak z pierwszego rzędu, który myśli, że jest ważniejszy od innych, bo coś zrobił, oddał, osiągnął. Boże, wiem, że to jest śmieszne również dla Ciebie i że Ty, Boże, nie chcesz ważniaków w niebie, dlatego wyznaję Tobie ten mój problem, że chcę być ważniejszy od innych zamiast uważać innych za wyżej stojących od siebie. Niebo to będzie miejsce, gdzie będziemy uważali innych za wyższych od siebie. Okej. Wkrótce potem przyszedł do Jezusa jeszcze jeden ważniak, który uważał się za ważnego ze względu na to, co osiągnął. Przeczytajmy drugą część dzisiejszego fragmentu. Zapytał go pewien zwierzchnik: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij swego ojca i matkę. On odrzekł: od młodości przestrzegałem tego wszystkiego. Jezus, słysząc to, rzekł mu: jednego ci jeszcze brak. Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy to usłyszał, mocno się zasmucił, gdyż był bardzo bogaty. Dlaczego ten człowiek zaczyna do Jezusa, mówi: nauczycielu dobry? Myślał, że niektórzy ludzie są w oczach Boga dobrzy ze względu na to, co robią, są lepsi, bo powstrzymują się od złych czynów i wykonują dobre czyny. Sam z pewnością uważał się za dobrego człowieka, Za taką osobę uważał też Jezusa, za kogoś dobrego, dlatego mówi: nauczycielu dobry. Ten człowiek myślał w następujący sposób. Człowiek jest dobry, bo coś zrobił, coś osiągnął. I zapytał, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Myślał, że może jeszcze więcej zrobić, poświęcić się i być lepszym od innych. Pytał, co więc mógłby zrobić. Tymczasem Jezus mówi mu rzecz zaskakującą. Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Człowiek nie staje się kimś w porządku przed Bogiem przez to, że zrobi jakieś dobre rzeczy. Człowiek jest z natury zły i nie zmieni tego faktu, próbując zdobyć jakieś osiągnięcia. Jest zły w swoim sercu obrazowo, siedlisku motywów. I człowiek, co Jezus mówi, nie może nic zrobić, żeby stać się dobrym. Nikt nie jest dobry. To nie znaczy, że było czymś niewłaściwym, że ten człowiek nie cudzołożył, nie zabijał, nie kradł, nie zeznawał fałszywie, szanował rodziców. Rzeczywiście wykonywał wiele dobrych czynów, ale nie czyniło go to dobrym, lepszym w oczach Boga. Dlatego, że gdzieś w środku był problem. Więc to, że próbował w ten jakiś sposób stać się lepszym od innych w oczach Boga, że uważał się za ważniaka ze względu na swoje osiągnięcia, no nic to nie dawało. Ale Jezus ma dla niego sposób, ma pomysł. Uważasz się za ważniaka ze względu na to, co osiągnąłeś, a ja ci zaproponuję coś zupełnie innego. Nie chodzi o to, byś ty stał się ważniejszy od innych. Weź wszystko, co masz, sprzedaj i daj ubogim. Niech oni staną się trochę więksi niż są. Jak już się porównujesz z innymi, spraw, by ci trochę dorównali. Na pewnym słynnym uniwersytecie wprowadzono pewien sekretny sposób rekrutacji kadry naukowej. Profesorowie i adiunkci z całego świata licznie zgłosili się do konkursu, bo warunki pracy były wyjątkowo atrakcyjne i nie wiedzieli o pewnym sposobie, który został zastosowany. Wysyłano do nich studentów, niby przypadkowo, którzy chcieli wywiedzieć się, czego można się od nich nauczyć. A oto stenogramy dwóch rozmów z takimi studentami po wizycie u jednego z profesorów, takiego czy innego. Jeden ze studentów powiedział: co za wspaniały profesor. Po rozmowie z nim przekonałem się, jak jest genialnym naukowcem. Byłem mocno i jestem pod wrażeniem, jakim wielkim jest człowiekiem. A drugi powiedział: co za wspaniały profesor. Po rozmowie z nim przekonałem się, jak genialne mam predyspozycje. Wyleciałem z jego domu jak na skrzydłach, by takim kimś się stać. Jak myślicie, który z nich dostał posadę profesora na uniwersytecie? Nie chodzi o to, na ile ja stanę się ważny, ale kim staną się ci, dla których mogę coś zrobić, na których mogę mieć wpływ. Jak odpowiedział bogaty człowiek na pomysł oddania ubogim? Mocno się zasmucił. Takie oddanie było zbyt wielkim dla niego poświęceniem. Zostawić wszystkie swoje osiągnięcia, które czynią go kimś, które wyznaczają jego pozycję wśród innych ludzi, bardzo wysoką pozycję, bo był bardzo bogaty. Istotą problemu jest to, że czuł się ważny ze względu na swoje osiągnięcia, ze względu na to, co zrobił. Czuł się lepszy od innych i potrzebował się od tego odwrócić jako warunek, by być uczniem Chrystusa i też osiągnąć życie wieczne. Bóg nie chce takiej postawy w niebie, że jestem lepszy od innych ze względu na to, że coś zrobiłem, osiągnąłem, dodałem, oddałem. Nikt się nie będzie puszył w niebie. Nie będzie tam żadnych ważniaków. Taką postawę potrzebujemy zostawić tu na ziemi. I jednym z nas jest trudniej zostawić to niż innym. Komu najtrudniej jest zostawić tą postawę? Jestem kimś ważnym ze względu na to, co zrobiłem, osiągnąłem, oddałem. Trzecia część dzisiejszego fragmentu. Popatrzmy. Jezus, zobaczywszy go takim, rzekł: jak trudno bogatym wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Zapytali ci, którzy to słyszeli: któż więc może być zbawiony? Jezus odpowiedział: co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. Komu najtrudniej jest zostawić tą postawę: jestem ważniejszy od innych ze względu na swoje osiągnięcia? Temu, który tych osiągnięć sporo nazbierał, który jest bogaty w osiągnięcia, albo komuś, kto do tych osiągnięć mocno dąży, są czymś, co go napędza, gdy ta postawa jest mocno osadzona w sercu, stać się kimś przez osiągnięcia, poświęcenie. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igły. Ucho igielne to jedna z bram w Jerozolimie. Gdy wielbłąd miał się przez nią przecisnąć, trzeba było zdjąć z niego i zostawić za bramą wszystko, cały bagaż. I tak ledwo się przeciskał. Te chutrze się przeciskały. Tak właśnie potrzebujemy zrobić, zostawić za bramą wszystkie nasze osiągnięcia, to, co zrobiliśmy, osiągnęliśmy, oddaliśmy. Uznać, że to ani odrobinę nie czyni nas większymi, ważniejszymi. Trzeba się z takiego myślenia trochę pośmiać, ponaigrywać, jak śmieszni jesteśmy, kiedy puszymy się takimi rzeczami. To tak, jakbyśmy chcieli przepchać wielbłąda przez ucho igielne. Wszyscy, którzy by na to patrzyli, to by zrywali boki ze śmiechu i wołaliby: chłopie, musisz to wszystko zostawić. Tak czy inaczej, Bóg nie chce mieć w niebie takich śmiesznych sytuacji, gdy ktoś się puszy z powodu tego, co osiągnął, oddał. Trzeba to zostawić na ziemi, można też zostawić na swoim nagrobku. Tam w niebie będziemy jak małe dzieci, które nawet nie będą mogły pochwalić się świadectwem szkoły podstawowej. Czasami ktoś coś mówi, a my wyczuwamy, że stara się mówić tak, by pokazać, że jest kimś większym. Chce uchodzić za mędrca, za specjalistę, ale jakby tak wycisnąć to, co mówi, jest w tym wielkie puszenie się. Ale nawet gdyby było w tym coś mądrego i specjalistycznego, to jaki sens jest w tym, żeby wyjść na mędrca i specjalistę, by stać się kimś większym, ważniejszym od innych? Co z tego, że stanę się ważniejszy w oczach innych? Po co? Przecież w duchowym świecie jest to śmieszne. Po co się puszyć? Po co starać się być kimś ważniejszym, skoro nikogo to nie buduje, poza budowaniem własnej zarozumiałości? Nikogo nie zachęca, nikogo nie podniesie na duchu, nie sprawi, że ktoś poleci jak na skrzydłach, więc po co? I wtedy uczniowie Jezusa odpowiadają, to nowe myślenie, które pokazuje Jezus, jest dla nich tak niesamowite, że co odpowiadają? Wers 26? Któż więc może być zbawiony? W znaczeniu, kto tak myśli? Kto sprosta takim oczekiwaniom, wymaganiom? Gdzie znaleźć człowieka, który tak do tego podchodzi? Każdy jest tak przywiązany do swoich osiągnięć, do tego, że jest trochę lepszy od jakichś tam innych. Tak mocno siedzi w człowieku ten sposób myślenia, by być jednak ważniejszym od innych. Ale Jezus mówi w 27 wersie z kolei, co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. Potrzebne jest specjalne działanie w sercu człowieka, w sercu każdego z nas, by uwolnić nas od takiego podejścia, uczynić nas ludźmi wolnymi od chęci, pragnienia stawania się ważniejszym od innych, uwolnić od takiego kurczowego trzymania się kursu. Jestem kimś ze względu na to, co osiągnąłem. Jakie to działanie Boga? Na czym ono polega? Drugi list do Koryntian 10. Gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia dla Boga twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga i wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi. No to już wyszliśmy z Ewangelii, tak? Troszeczkę dalej. Tam święty Paweł to później napisał w jednym ze swoich listów. I właśnie w tym miejscu Bóg nam ujawnia, że istnieje taki problem w życiu chrześcijanina i jest on dosyć powszechny. Także każdy z nas powinien o to zapytać i nadać temu najwyższy priorytet. Problem polega na tym, że w naszych umysłach tkwią jakby twierdze warowne. Oddaliśmy nasze życie Chrystusowi, ale w naszym umyśle są jeszcze takie obszary, które nie zostały jemu poddane. I te obszary są tu opisane przez takie dwa terminy. Pierwszy, ukryte knowania. Ukryte, bo sam człowiek nie zdaje sobie z nich sprawy, ale one są. Knowania, czyli pewien spisek, konspiracja. Poza oficjalnymi deklaracjami, poza tym, co mówię, jak uważam, tak, zależy mi na Bogu, na innych ludziach. Przecież oddałem swoje życie Chrystusowi. Oddałeś, oddałaś, ale są ukryte twierdze. Są takie małe obszary, które jeszcze nie są poddane. Czego one dotyczą? Drugi termin. Dotyczą one wyniosłości. A więc właśnie uważania siebie za kogoś ważnego ze względu na coś tam. I chociaż te nasze osiągnięcia są rzeczą dobrą, jednak stały się dla człowieka ukrytym sposobem dowartościowywania się. Człowiek chce być ważniejszy od innych. I teraz chodzi o to, by te obszary poddać pod posłuszeństwo Chrystusowi, by ukryte twierdze padły. Więc jeżeli Duch Święty uświadamia tobie problem, Wyznaj go Bogu i poproś, by zburzył w twoim umyśle te warownie. Jednak Paweł mówi tutaj, że to on sam i jeszcze ktoś z nim się tym zajmują. Tak, bo dla danego człowieka, którego to dotyczy, nie jest on tych twierdz świadomy. On nie wie, że ma taki problem. A więc opisywana tutaj jest sytuacja, że jakiś inny człowiek przychodzi do nas, zauważa ten problem w nas, nasz mentor, lider, nikt inny, i mówi nam o tym. Rozmawia z nami i mówi o swojej trosce, że chciałby o tym problemie porozmawiać. Jak to bywa z twierdzami, z natury się bronią, więc pewnie będzie takiej rozmowie towarzyszyła pewna walka, opór. Inaczej mówiąc, rozmowa nie będzie miła, by rozwiązać ten problem, że czuję się kimś ważniejszym od innych ze względu na to, co osiągnąłem lub co poświęciłem. To jest lekcja, którą Jezus zapewnił swoim uczniom, gdy ujawniło się, że w ich umysłach też są takie twierdze, czują się bardziej ważni od innych. Na ile ta lekcja Jezusa była skuteczna wobec nich? Na ile już to się zmieniło? Przeczytajmy czwartą i ostatnią część fragmentu. Wówczas Piotr rzekł: oto my opuściliśmy swoją własność i poszliśmy za tobą. On im odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu albo żony, braci, rodziców albo dzieci dla Królestwa Bożego, żeby nie otrzymał daleko więcej w tym czasie, a w wieku przyszłym życia wiecznego. Uczeń Jezusa, apostoł Piotr, pyta, jak to będzie? Przecież tyle poświęcili. Naprawdę dużo. Czy to sprawia jakąś różnicę? Jezus opowiada, tak. Bóg jest wierny i każdy, kto poświęcił coś dla Niego, otrzyma to z powrotem daleko więcej teraz i podczas życia wiecznego. Ale gdyby uczniom przyszło na myśl, że czyni to oddanie, czyni ich ważniejszymi, to patrz punkt pierwszy. Potrzebujecie stać się jak dzieci, które nie mają potrzeby wykazywania, że są ważniejsze od innych. Piotr powiedział do Jezusa: myśmy opuścili wiele, swoją własność, poszliśmy za tobą. Odnosi się tutaj do momentu nawrócenia, gdy wiele oddał sieci, swoje przedsiębiorstwo rybackie, ten styl życia wolnego żeglarza, po to, by stać się rybakiem ludzi, ma zająć się ludźmi, budować ich. Ale Bóg patrzy na serce i to jest dla Niego najważniejsze. Piotr oddał już sieci, łódź, freelancing. Teraz jeszcze potrzebuje oddać jeden ze swoich najgłębszych motywów, by nie chcieć dowartościowywać się tym, by dzięki temu być ważniejszym od innych. Potrzebuje zobaczyć, że taki motyw w sercu nierozwiązany, by go zniszczył. Jest wielkie cmentarzysko powołań ludzi, którzy bardzo się poświęcili, bardzo się oddali, ale nie pozwolili, by Bóg uwolnił ich w ich sercach od pragnienia bycia wielkim, większym od innych przez osiągnięcia. I to ich później zniszczyło, zamknęło drogę do dalszego służenia ludziom. Stali się rozbitkami. Ten problem to jak podwodna skała, która rozbija życie człowieka, jeżeli nie jest wcześniej odkryta i ominięta. Trzeba ten problem rozwiązać i wyznać Bogu. Pozwolić, by Bóg oczyścił serce i w to miejsce chęci bycia ważniejszym Bóg włoży w nasze serce pragnienie, by inni byli ważniejsi od nas, a więc głęboką, autentyczną troskę o drugiego człowieka, by to oni rośli, by to oni lecieli jak na skrzydłach. Trzeba się trochę pośmiać z tego pragnienia bycia kimś ważniejszym, tak jak się z tego śmieją w niebie. Kiedy więc wczoraj koło południa stałem w tym pierwszym rzędzie, a kamera telewizji polskiej przechodziła mi koło nosa, pomyślałem sobie, nie chodzi o to, żeby teraz zrzucić ten garnitur, ubrać się w flanelową koszulę i usiąść w ostatnim rzędzie. Bóg i tak patrzy na serce, na to, że pozwalam, że przez On, przez swoje słowo i przez innych ludzi też burzy we mnie pewne twierdze warowne, pychy, wyniosłości, pragnienia bycia kimś ważniejszym od innych. No i fajnie, jakby ten kamerzysta i kolega z włochatym mikrofonem też znaleźli kiedyś jakąś zachętę, by zatroszczyć się o duchową stronę swojego życia. Możemy też wszyscy teraz do Boga o to zawołać, wyrazić wiarę i może się tak kiedyś stanie.